każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Skoro sobota, skoro godzina 10, to czas na gorzowskich polityków. Dzisiaj drogą telefoniczną w związku z obostrzeniami zdrowotnymi. Niestety w takiej formule musimy kontynuować nasze dyskusje w programach, ale mam nadzieję na ciekawą dyskusję, w której udział wezmą poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marek Surmacz, radny Sejmiku Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam pana.
Witam pana, witam pana posła, dzień dobry.
W tej części naszego programu, a w drugiej części Tadeusz Andrzejczak, SLD oraz Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody lubuskiego, ale oczywiście te same tematy. Zacznijmy od tematu bardzo komentowanego w tym tygodniu. Rząd, rekonstrukcja rządu, zmiana ministerstw. W wyniku rekonstrukcji z 20 do 14 zmniejszyła się liczba ministerstw. Część resortów została zlikwidowana. Zakres ich kompetencji został oczywiście podzielony na nowe lub istniejące resorty. W rządzie pojawiły się też nowe nazwiska, w tym m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Grzegorz Puda. Jak państwo oceniacie zmiany w rządzie? Jaki cel te zmiany mają? Czy to zmniejszenie ilości ministerstw pomoże w lepszej organizacji pracy? Czy to są oszczędności? Jak państwo to oceniacie? Pani Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska, zacznijmy.
Szanowni państwo, przez ostatnie kilkanaście dni mieliśmy wątpliwej jakości spektakl pod tytułem jak będzie wyglądał rząd, jak się panowie dogadają. I po tym wszystkim okazało się, że nie chodzi tu o dobro Polaków, tylko chodzi o dobro znajomych królika i tego, kto jakie posady sobie zaklepie. I to jest po prostu przykre, dlatego że całe to przedstawienie też miało chyba za zadanie przykryć to, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do drugiej fali pandemii. I pokazało
z drugiej strony
to,
słyszymy,
to,
że to ma właśnie przygotować.
To
z drugiej strony
panowie, tak?
Panowie, czyli koalicjanci, rozumiem, tak?
Tak, koalicjanci, rząd pokazuje, że pani raczej nie docenia, ponieważ jest tylko jedna pani minister. Ale tak konkludując to, wie pan, szanowni państwo, dziwny to rząd, gdzie w randze wicepremiera jest szef ugrupowania, który tak naprawdę jest osobą, która, wszyscy doskonale wiemy, będzie rządziła. I to jest unikanie odpowiedzialności, bo albo biorę odpowiedzialność za ten rząd i staję na czele tego rządu, a tutaj zabrakło cywilnej odwagi Jarosławowi Kaczyńskiemu, więc chodzi po to.
Ale do tej pory słyszeliśmy, że brakowało odwagi, że w ogóle nie ma w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Teraz jest.
Panie redaktorze, nie oszukujmy się, w randze wicepremiera tylko po to, żeby nadzorować działania ministra Ziobry i ministra Kamińskiego, po to, żeby sobie do gardeł nie skakali, to naprawdę to jest po prostu żenujące. Ja nie zachwycałabym się tym zmniejszeniem ilości ministerstw, dlatego że już dzisiaj słyszymy, że obok ministerstw będą powstawały centralne urzędy, bo przecież gdzieś tę chmarę urzędników powoływanych zupełnie bez przygotowania, ministrów, wiceministrów, mnożonych sekretarzy, podsekretarzy stanu trzeba będzie umieścić. Już dzisiaj słyszymy, że będzie jakiś centralny urząd dotyczący sportu, dotyczący Głównego Urzędu Morskiego.
Co do sportu jest mnóstwo pytań. Co ze sportem? Kto zadba o te kwestie?
No właśnie mnóstwo pytań jest wobec wszystkiego, dlatego że wspomniane nawet nazwiska, które pan powiedział, tak? My mamy pandemię, mamy szkoły nieprzygotowane do tego. Dzieci, nauczyciele, dyrektorzy są zostawieni samym sobie, a tymczasem na ministra oświaty i szkolnictwa wyższego powołuje się człowieka o wątpliwych poglądach.
O pandemii za chwileczkę będziemy.
Będzie na tyle osobą kontrowersyjną, która nie będzie pracowała nad tym, żeby w szkole było dobrze, tylko żeby w szkole był odpowiedni przekaz ideologiczny.
Zaraz wrócimy do pani poseł. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Usłyszeliśmy wszystkie zarzuty ze strony opozycji.
Tak. To jest pani poseł Sibińska niczym powielacz. Zakręciła parę razy korbką i powtórzyła narrację dnia w poszczególnych okresach. Tak jakby Platforma nigdy nie rządziła, nie znała kulis zarządzania, konstruowania rządu w ramach koalicji, w trudniejszej koalicji, w dłużej trwających negocjacjach, częściej zmieniających się premierach i tak dalej. Więc to jest, ja wiem, że jest takie powiedzenie, że z greckim prawem opozycji jest krytykować, jest prawo do krytyki, ale ja bym wolał mieć do czynienia z opozycją, która jeśli wskazuje jakieś ewentualnie nieprawidłowości, to wskazuje je rzeczowo, sensownie i jednocześnie przemawia do Polaków w taki sposób, aby ich pozytywnie usposobić do siebie. Tymczasem ta krytyka, którą tu wygłosiła pani poseł Sibińska jest totalną krytyką.
To proszę powiedzieć argumenty prawicy.
Mówienie o tym, że kształtowanie rządu, zawieranie porozumienia koalicyjnego w systemie parlamentarno-gabinetowym, kiedy to parlament wyłania rząd, a gabinet musi być stworzony w podziale na kompetencyjnym na ministerstwa, żeby zapewnić normalne funkcjonowanie państwa, sprawne funkcjonowanie państwa, szczelne funkcjonowanie państwa, żeby to mafie nie zastępowały oczywiście rządu w różnych funkcjach skarbowych czy finansowych, jak było zarządu Platformy Obywatelskiej. Więc to wszystko brzmi bardzo hipokrytycznie z ust pani poseł.
Dobrze, ale zmiany miały...
Takie słowa, szablony, ale zmiany były przewidywalne.
Ale miały jakiś cel.
Zmiany były przewidywalne. Po pierwsze, lepsze skoordynowanie prac rządu, czyli jeszcze skuteczniejsze wykonywanie założonego planu politycznego, którym Prawo i Sprawiedliwość, a potem prezydent Rzeczpospolitej w ostatnich wyborach zobowiązywali się wobec Polaków do ich przeprowadzenia. I rozumiem, to jest oczywiście solą wokół opozycji, bo opozycja wie, że taki sposób ukształtowany rząd z udziałem też wicepremiera pana Jarosława Kaczyńskiego, polityka wybitnego męża stanu, doprowadzi do skuteczniejszego działania tego rządu i wykonywania planu Prawa i Sprawiedliwości i jeszcze większego wykazania jałowości, bezprzedmiotowości funkcjonowania takiej właśnie opozycji, jaką reprezentuje pani poseł.
Jeśli chodzi o nowe nazwiska w rządzie, dużo komentarzy, krytyki ze strony opozycji. Przede wszystkim pod nazwiskiem pana ministra Przemysława Czarnka, nowy minister, przypomnę, edukacji i nauki, który zapisał się różnymi wypowiedziami dla wielu osób bardzo kontrowersyjnymi.
No ale to gdyby, ja znam te określenia, pani poseł Sibińska również używała bardzo często wobec mnie, gdzieś tam degradując, poniżając, nie płacąc mi diety w Radzie Miasta, kiedy była przewodniczącą Rady Miasta, to jest sznyt Platformy Obywatelskiej, oni tak postępują, my się tak nie zachowujemy w przeciwieństwie do nich. I powiem Państwu więcej. Pan minister za chwilę, nominowany w tej chwili profesor Przemysław Czarnek, jest osobą bardzo znaną, jest charakterystyczną, o poglądach znanych. Z tego by wynikało, że każdy, kto demonstruje poglądy reprezentujące oczywiście prawicową czy centroprawicową część społeczeństwa, jest kontrowersyjny, bo nie jest lewakiem, bo jest uczciwy, bo będzie patologię likwidował, bo będzie naprawiał polskie uczelnie, bo doprowadzi do szanowania zawodu nauczyciela, bo lepsze wynagrodzenia dla nauczycieli będzie forsował. Jest kontrowersyjny, bo w każdym z tych punktów programowych opozycja widzi swoją klęskę. Bo jak to dobrze ktoś zauważył, na podstawie różnych doświadczeń dzisiaj państw europejskich, lewakom najlepiej wychodzi zarządzanie, że nawet na Saharze by piasku zabrakło.
Ad vocem opozycja, pani poseł.
No, gratuluję panu, bo doczytał pan, panie radny, rzeczywiście przekazu dnia i powiela właśnie te rzeczy. Nic konkretnego nie usłyszeliśmy, a ja panu podam konkrety. Bo nic pan nie powiedział konkretnego, co ten rząd jest taki, dlaczego ten rząd jest taki fantastyczny. Chyba tylko dlatego, że pan Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu i być może będzie w końcu mógł być odpowiedzialny za coś, w co wątpię. Podam panu przykłady. Luka VAT-owska wzrosła w tym roku, jeśli pan nie zna tych danych. No to co się dzieje? Co się dzieje? To gdzie ci złapani przestępcy i gdzie te pieniądze, które wpływają do budżetu? Coś jest nie tak.
Jeśli ale to mówimy są puste hasła, pani poseł. Luka VAT-owska
wzrosła. Jeśli mówimy o przykładach, to jest wasz standardowy argument, prawda? No, a ja myślę, że nie, bo liczby pokazują,
Nie macie sponsorów teraz politycznych, kolejna, tak? Bo siedzą w kryminałach.
Kolejna rzecz, nie zakrzyczy mnie pan, no proszę pozwolić nie, mówić. Kolejna rzecz, które pan mówi, przykłady. No to panu podam przykłady. Wie pan, moje Ministerstwo Infrastruktury jest w ogóle tak rzucane z jednego do drugiego, ale przykład panów, którzy zajmowali się na przykład mieszkanictwem. Zajmował się tym pan Soboń, który nie zdołał wybudować tych mieszkań za 2500 zł za metr kwadratowy, po czym został przerzucony do Ministerstwa Rozwoju, bo tam się zajmował jakimiś przetworami i tak dalej. Dzisiaj odpowiada za górnictwo. I tak to właśnie wygląda, że są przerzucane osoby z miejsca na miejsce. My tutaj też mamy takie lokalne przykłady w Gorzowie, gdzie z różnych instytucji są osoby przerzucane po to, żeby zyskać lepsze funkcje i większe pieniądze. I powiem
stawiamy
jedną
kropkę,
rzecz.
Pani poseł.
Bardzo, bardzo siedzi, widzę to w panu, ale ja jako przewodnicząca Rady Miasta nie wypłacałam diet osobom, które nie były aktywne i nie uczestniczyły w posiedzeniach sesji Rady Miasta.
I szczególnie jak się nazywał Marek Turmasz.
Proszę sprawdzić, tak samo było
pani poseł,
do wszystkich kolegów radnych, do wszystkich kolegów radnych, bez względu na to, jaki klub reprezentowali.
I tu kropka.
Sprawy obecności pana na sesjach Rady Miasta, na równo sesjach sejmiku, myślę, że możemy sprawdzić i zweryfikować. I to lepiej nie poruszać takich
pani
tematów.
Pani poseł, stawiamy kropkę. Marek Turmacz od WOCE i kończymy
temat. Bo częściej bywa na sejmiku niż pani w Sejmie.
Dobrze, wróćmy do rządu, drodzy państwo. Ostatnie zdanie, Marek Turmacz, jeszcze dopytam o sport, bo
to
naprawdę
nie chodzi o to,
słyszałem dużo...
W rządzeniu, jak w każdej organizacji, w państwie również, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem, jest dokładnie tak samo, że to kierownik, dyrektor decyduje o tym, kto pełni funkcje wykonawcze w różnych miejscach, w zależności od kompetencji, żeby na końcu osiągnąć lepszy efekt rządzenia. Jeżeli minister Soboń zajmował się jednymi rzeczami...
Pani, tylko jest po uważaniu.
Pani poseł,
jeżeli minister Soboń zajmował się jakimś zakresem odpowiedzialności, a uznano, że jest odpowiednie na sytuację kryzysową, żeby się porozumieć, co zresztą uczynił na chwałę i przyszłość Polski z górnictwem, z górnikami, to też boli opozycję, bo wy byście chcieli, żeby górnicy wyszli na ulicę, a potem żebyśmy my, nasi policjanci, dzisiaj pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, tak jak wy, strzelali do górników, ale my do górników tak jak wy strzelać nie będziemy. My siadamy z nimi do stołu i się porozumiewamy.
Stawiamy kropkę, temperatura rośnie naszej dyskusji. Jeśli chodzi o miniony tydzień, to do Sejmu wpłynął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok oczywiście, z deficytem ponad 82 miliardów złotych. Rząd założył wzrost PKB w przyszłym roku o 4% i średnioroczną inflację w wysokości prawie 2%. Budżet na miarę czasu, budżet na miarę możliwości naszego kraju. Marek Surma, zaczniemy od pana ten wątek.
Z oczywistych powodów jest oczywiście krytykowany dla opozycji. To jest budżet wysokiego deficytu. Tak jakby w ogóle w Polsce, czy w Europie, na świecie nic się nie wydarzyło w ciągu tego roku. A przecież transfery finansowe z budżetu państwa, jakie poszły do przedsiębiorców na uratowanie miejsc pracy, milionów miejsc pracy. I w Polsce to się wzorcowo i Polakom udało. Transfery na zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania całej bazy turystycznej, bo to co jest przemysł, który się świetnie rozwijał właśnie przez bony turystyczne dla rodzin, spowodowały, że w najbliższym czasie, a zakładamy, że właśnie ten 4-procentowy wzrost PKB zapewni odpowiednie rozpędzenie gospodarki, to w ciągu 2 lat zamierzamy wyrównać zobowiązania i nadgonić to, co COVID spowodował. Druga fala w tej chwili COVID-u, oczywiście o czym mówi opozycja, że rząd nie jest przygotowany na walkę z COVID-em w drugiej fali, to zapewniam panią poseł i zapewniam słuchaczy opozycyjnych czy myślących kategoriami opozycyjnymi, że poradzimy sobie z tym i zasady i mechanizmy wprowadzane w tej chwili przez ministra zdrowia i rząd zapewnią przejście przez najtrudniejszy, wydaje się, w tej chwili czas do właściwie wejścia do dyspozycji na rynek szczepionki. Musimy, to podkreślam i będę podkreślał za każdym razem, każdy w swoim zakresie, ponieważ i też u nas w Gorzowie i na ziemi gorzowskiej i na całej ziemi lubuskiej zaczynamy świecić się już w tej chwili na niebiesko, jako miejsca zagrożone, a jesteśmy bardzo bliscy, jeżeli się nam namnoży wirus w wielu środowiskach, przejść w wyższe kategorie ograniczeń, to zapewnijmy sobie samym i naszym otoczeniu. Zwracajmy uwagę ludziom nie noszącym maseczki, nie myjącym rąk, wchodzącym do sklepy. Przecież płyny są dostępne. Naprawdę ograniczajmy w ten sposób. Budżet zapewni normalne, bieżące funkcjonowania, niezagrożone funkcjonowanie państwa bez życzącej opozycji i właściwie ryczącej życzeniami o niepowodzeniach dla państwa polskiego, nie tylko w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej, żeby się rządowi Prawa i Sprawiedliwości nie udało. Uda się, zapewnimy bieżące funkcjonowanie państwa. I nikomu niczego nie ubędzie.
Pani poseł, Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska.
No ja nie byłabym taką optymistką, oczywiście. A to już chociażby z takiego powodu, że budżet na 2020 rok to miał być według zapowiedzi pana premiera Morawieckiego budżetem zrównoważonym. Myśmy wykazywali, że jest to oszustwo już na samym starcie, ponieważ różne dziury i luki były poukrywane w różnych funduszach. No i dzisiaj wyszło, ponieważ nowelizacja budżetu przedstawiona przez rząd na 2020 rok wykazuje deficyt prawie 110 miliardów złotych. No to nie jest tylko sam efekt pandemii. To jest po prostu efekt nieudolnego rządzenia i oszukiwania Polaków. Bo
z takim efektem muszą walczyć także inne rządy i tutaj jeśli chodzi o ocenę sytuacji.
Nie z takim efektem, bo inne rządy po prostu nie oszukują Polaków i nie kombinują, nie uprawiają kreatywnej księgowości. Dzisiaj budżet na 2021 rok już zakłada 80 miliardów deficytu i to jest olbrzymi deficyt, a jeśli na starcie jest taki zakładany, to ja się już naprawdę bardzo czarno to widzę, w jaki sposób jest to, będzie to realizowane i co się okaże na końcu. Ale wie pan, nie dziwię się temu, ponieważ w całej tyradzie, którą wygłosił mój kontrrozmówca, no wykazywał, czym się kierują państwo, wybierając ludzi, podał tam jako jeden z argumentów kompetencje. Otóż na pewno nie kompetencje są argumentem przyjmowania na różne funkcje, stanowiska, a na pewno jest podstawowym argumentem jest przynależność do PiSu czy do innego ugrupowania, które tworzy rząd. I tak to niestety wygląda. Ja słyszę również tutaj na naszym lokalnym podwórku, że są jakieś roszady w urzędzie wojewódzkim. Dobrze. Nie po kompetencji, ale po uważaniu.
Kwestie i tak jest też personalne. Rządzie, tak? Rozmawiamy, rządzie, Mark.
Dobrze. Żenujący jak gdyby pokaz młodych wilczków,
pani poseł, to już mówiliśmy.
Na konferencji i walczyli o to,
chciałbym
o swoje
zadać pytanie.
Funkcje, o swoje stanowiska. No to tak niestety wygląda.
Co do pandemii, chciałbym zadać pytanie. Co do pandemii, pan Marek Surmacz już dwa zdania o tym na ten temat powiedział. No właśnie, nie stać nas na kolejny lockdown, słyszymy w Europie. Czy jest w ogóle zagrożenie? Jak możemy uniknąć, pani poseł, w dwóch zdaniach?
Badając się i zlecając się większą ilość testów. Ja muszę podać przykład z bliskiego mi tutaj środowiska. I doskonale teraz mogę powiedzieć, jak wygląda przygotowanie do walki z pandemią, bo przygotowani nie jesteśmy. To, co się dzieje, służba zdrowia robi wszystko, co jest możliwe. Natomiast niestety, ale nie badamy właściwie i właściwej ilości tych osób, które być powinny przebadane. Mnóstwo osób w mojej ocenie, i to jest ocena potwierdzona przykładami, chodzi po Gorzowie, po okolicach, w wielu miastach z wirusem i nie podlega badaniom.
Ale to jest karane, tak? Nie, to jest tak naprawdę karane, jeśli ktoś ma taką wiedzę.
To jest, nie, no to tak wychodzi, bo osoby, które nie spełniają czterech wymogów, żeby być skierowane na badanie, nie są kierowane na badania, a chodzą i zarażają, bo okazują się, że
badania to jedno.
Bezobjawowe.
Badania to jedno, tak. A drugie, zachowanie ostrożności, zachowanie obostrzeń sanitarnych, do jakich granic możemy jeszcze, że tak powiem, tutaj te obostrzenia zastosować.
No bez wątpienia nie stać nas na to, żeby ponownie zamknąć wszystko i wszystkich. Natomiast tutaj apele o rozsądek i o to, żeby zachowywać dystans, żeby nosić maseczki, żeby zachowywać podstawowe warunki higieny. No ale wie pan, przykład idzie z góry. Jeśli słyszymy z ust pana prezydenta, że on się nie szczepi, bo nie. Jeśli widzimy na różnych spotkaniach, że panowie ministrowie chodzą bez maseczek i podają sobie ręce i no być może rząd jest nieustannie badany, prawda? No to może to tylko tłumaczyć, ale taka jest prawda,
że
nie mamy jak gdyby takiej uważności na to, żeby rzeczywiście przestrzegać tych przepisów. Ciągle one są zmieniane. Już zostały wprowadzone nowe przepisy, a nie trafiły do lekarza ani do tam, gdzie one być powinny stosowane. Więc naprawdę jest sporo chaosu. A jestem po prostu, ja mam taką wiedzę, bo po prostu też doświadczyłam tego w moim bliskim otoczeniu.
Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość. Dużo zarzutów.
Nie pozostaje mi nic innego, tylko zgodzić się z panią poseł w tym, że jesteśmy na etapie pandemii w tej chwili takim, że wśród nas w każdym miejscu i w każdym otoczeniu, gdzie się znajdujemy, w środkach komunikacji publicznej, nawet w miejscach publicznych, gdzie blisko siebie stoimy, nawet na zewnątrz, w sklepach, możemy się zetknąć z bezobjawowym, zakażonym C19. I z tego właśnie powodu, i o tym mówi i powszechnie i mówią lekarze, służba zdrowia i wszyscy medycy, żeby właśnie stosować środki zabezpieczające, czyli głównie higiena, mycie rąk, odkażanie rąk. Ja podaję rękę. Ja to łokciowanie czy żółwikowanie, ewentualnie jak ktoś wystawia do mnie rękę w taki sposób, to też tak się witam, ale normalnie się witam, ale bardzo często się odkażam i bardzo często myję ręce. I wiem, że to i biorąc cokolwiek do ręki, mam świadomość tego, że przed chwilą się witałem z kimś i ten ktoś mógł być nieświadomym nawet nosicielem wirusa. Więc z tego powodu powinniśmy działać. Natomiast jeżeli chodzi o służbę zdrowia, no panie proszę. Jeżeli się pojawiają objawy i objawy wskazują na możliwość wystąpienia zakażenia nawet czymś paragrypowym albo na pograniczu, to zapewniam panią, w Gorzowie są czynne gabinety lekarzy rodzinnych, przyjmują tych pacjentów, oglądają, badają i wobec podejrzeń kierują natychmiast na badania. I pacjenci są badani. Jeżeli nie są badani, to są bezobjawowi. Oni sami nie mają świadomości, że ewentualnie są zakażeni i zakażają. I dopiero jak u kogoś słabszego się to ujawni ze słabszym systemem odpornościowym, to wtedy ten idzie do lekarza i wtedy powstaje ognisko oczywiście zakażenia i wszystkie środki prewencyjne ruszają. Ale mamy tego świadomość, że może być tak, że możemy się poruszać w miejscu pracy, w miejscu w komunikacji pośród osób bezobjawowo zakażonych i nic na to nie poradzimy. Taka jest natura epidemii, czyli zjawiska zagrażającego wirusem powszechnie obowiązującym.
Czy nowa rola tutaj lekarzy, czy nowa rola lekarzy rodzinnych tutaj wzmocni ten system? Czy no, tutaj opinie też są podzielone?
No oczywiście, że są podzielone, bo wiele jest takich rejonów w kraju, ja jestem przecież obecny też w różnych miejscach innych, słyszę, że są miejsca, w których pacjenci nie mają dostępu do praktyki rodzinnej, gdzie specjaliści praktycznie nie są dostępni, dlatego że obawie przed zakażeniem, ale przecież już to jest odblokowane i są zagrożenia ze strony NFZ-u, że jak nie będą podejmowali swoich czynności kontraktowych, to nie będą mieli płaconego odpowiedniego wynagrodzenia. Natomiast rodzinni są pierwszymi naszymi strażnikami naszego zdrowia i to trzeba wiedzieć o tym i oni są dostępni w Gorzowie, z tym w każdym razie ja nie wiem, żeby był problem. No, nie ma takiego problemu.
Drodzy Państwo,
problem jest taki, ostatnie zdanie, pani poseł. Nie ma czterech objawów, to jest problem ze skierowaniem na badania.
To już nie obowiązuje, pani poseł. To już nie obowiązuje.
Nie wszyscy mogą i mają pełne objawy. Różnie to
pani poseł, to już nie obowiązuje wskazanie. To wskazanie już nie obowiązuje. Teraz decyzja lekarza rodzinnego.
Dobrze, zmieniamy temat, choć też temat COVID-u gdzieś w trakcie obrad Rady Miasta, bo do Rady Miasta chciałbym się przenieść, też gdzieś się oczywiście pojawia. Tuż przy Gorzowskich Murach Obronnych, przepraszam, stanie pomnik Danuty Siedzikówny, pseudonimika. Koszt wzniesienia, warto to dodać, pomnika poniesie Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Pomnika i Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Radni dyskutowali ostatecznie, czy taki pomnik powinien powstać, czy nie powinien być w Gorzowie. Ostatecznie podczas głosowania 13 radnych poparło uchwałę, 5 było przeciwnych, 7 wstrzymało się od głosu. Stowarzyszenie ma nadzieję, że uda się odsłonić pomnik Inki jeszcze w przyszłym roku. Ja, jeśli chodzi o dyskusję na temat historii, to jeszcze dodam, że na skwerze w centrum miasta powstanie artystyczna instalacja upamiętniająca gorzowskie wydarzenia z 31 sierpnia 1982 roku. Tak też właśnie zdecydowali radni. No i tutaj kwota wzniesienia instalacji szacowana jest na około 300 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty wyłoży Instytut Pamięci Narodowej, druga połowa należy do miasta. Jak państwo oceniacie decyzję? Pani poseł Krystyna Siebińska.
Uważam, że wydarzenia nasze gorzowskie powinny być upamiętnione, bo rzeczywiście to było wydarzenie na skalę kraju i bardzo ważne, bardzo istotne i warto o tym pamiętać i pamiętać o ludziach, którzy uczestniczyli wtedy.
Ale jest druga strona medalu, mówili oni radni, no 300 tysięcy jednak, tak? A przed chwilą dyskutowaliśmy
mówimy o kosztach, mówimy o pandemii, mówimy o tym, gdzie powinny być pieniądze skierowane na wsparcie szkół, na wsparcie właśnie może zwiększenie badań, na szczepionki dla seniorów, których nie ma. Dzisiaj stawianie pomników no zawsze jest ważne, bo zawsze warto pamiętać o osobach, które tworzyły naszą historię i które żeby na przyszłość, przyszłe pokolenia o tym pamiętały. Natomiast wie pan, ja uważam, że no dzisiaj rządzący, którzy uprawiają właśnie i zwracają szczególną uwagę na taką politykę historyczną, wydaje się mi się, że naprawdę są możliwości, żeby pozyskać fundusze zarówno i wojewoda, i mamy przecież doradcę wojewody, który jest też działaczem dawnym związkowym.
Będzie w drugiej części, pan Porwich będzie w drugiej części programu. Natomiast no, mamy dofinansowanie z IPN-u, tak, jeśli chodzi o...
Wydawaliśmy pieniądze na ławeczki, które miały upamiętniać Święto Niepodległości, wiele niepotrzebnych rzeczy, więc może jest szansa na pozyskanie dodatkowych pieniędzy rządowych. O to bym apelowała. Natomiast ja generalnie uważam, że powinniśmy też przede wszystkim upamiętniać osoby z Gorzowem związane, jak chociażby szereg honorowych obywateli miasta, które nie zostały upamiętnione. Pani profesor Klimek nie ma żadnej instalacji, która by, czy pomnika, czy popiersza, czy tablicy, którą pamiętać, a to niewątpliwie osoba, która w Gorzowie powinna być honorowana i wspominana wielokrotnie.
Czyli bardziej lokalnie.
I wiele innych osób. Bo rzeczywiście, oczywiście praktyką jest to, że różne stowarzyszenia stawiają większe bądź mniejsze pomniki i niech się tak dzieje. Natomiast kwestia lokalizacji, ja wiem, że tam ona wzbudzała trochę kontrowersji, ponieważ z tego co wiem, to cały ten kwartał będzie podlegał planom rewitalizacyjnym, więc może warto uwzględnić w całym planowaniu usytuowanie jednego czy drugiego pomnika.
Dziękuję bardzo. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja się cieszę, że mamy tutaj zbieżne poglądy, jeżeli chodzi o cel i rolę upamiętniania wydarzeń ważnych historycznych. To wydarzenie z sierpnia 1982 roku rzeczywiście ma doniosłość ogólnopolską w tamtym czasie i wymaga upamiętnienia. Spór polegał tylko ewentualnie na kwestiach finansowych, ale one są dla mnie z punktu widzenia funkcjonowania i miasta, i państwa, finansowego funkcjonowania miasta i państwa zupełnie nieistotne. dlatego że wydajemy setki tysięcy złotych na zupełnie inne cele, tak lekko i zwiewnie, powiedziałbym, z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa. Więc to jest bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o upamiętnienie. Natomiast żałuję, że radni Platformy Obywatelskiej nie poparli posadowienia pomnika Inki. No jednak symbolu młodej, żeby nie powiedzieć młodej, nieletniej bohaterki podziemia niepodległościowego w walce z komunizmem. I uważam, że spory na tle tego, czy to, czy inne miejsce w mieście, jeżeli chodzi o lokalizację, nie powinny mieć miejsca, szczególnie po doświadczeniach przeszłych dekad, kiedy w ogóle pomników nie lokowano w miejscach publicznych, w miejscach przebywania codziennego gorzowian, którzy mogliby nie tylko oglądać, ale też turystów, którzy mogliby przybywać czy przebywają w naszym mieście.
Ale Gorzów słynie z oryginalnych pomników i słynie z tego, że doceniamy swoich, prawda? Czy, no właśnie, to też
I dobrym obyczajem jest też, że lokalnych bohaterów, ludzi zapisanych się w historię, fundusze prywatne czy fundusze społeczne, ale poza publiczne, poza miejskie wspierają takie inicjatywy. To w przypadku wydarzeń czy bohaterów ogólnonarodowych uważam, że powinny być finansowane częściowo ze zbiórek publicznych, żeby zapisane to było w historii, że z inicjatywy społecznej, natomiast w dużej mierze powinny być finansowane jednak ze środków publicznych. I tu w tym przypadku ten pół na pół, czyli IPN, to są środki publiczne i miasto połowę, też środki publiczne, czyli można powiedzieć w całości ze środków publicznych będzie upamiętnione miejsce historii zrywu czy buntu Solidarności przeciwko władzy komunistycznej w 1982 roku.
Dziękuję bardzo. To była pierwsza część naszego programu, w której udział wzięli pani poseł Krystyna Sibińska z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, pani poseł.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Marek Surmacz, radny sejmiku lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Przyjemnie dziękuję. Pozdrawiam panią poseł i państwa również, pana redaktora.
Udanej soboty życzymy, ale nie kończymy naszego programu. W drugiej części naszego programu Tadeusz Jęczejczak oraz Jarosław Porwich. To po wiadomościach, które już za chwilę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego programu. Kolejni goście na naszej antenie. Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego SLD. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw promocji i inwestycji. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
I oczywiście te same tematy. Rozmawiamy w takiej konfiguracji, jakiej możemy w związku z obostrzeniami sanitarnymi. Chronimy się. O pandemii też będziemy rozmawiać, jak państwo słyszeli, bo te same tematy, które w pierwszej części poruszamy teraz. Zacznijmy od rekonstrukcji rządu. Przypomnę, liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Nowe nazwiska, o których też mówiliśmy, między innymi wicepremier Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Grzegorz Puda. No właśnie, jak państwo oceniacie te zmiany? Jarosław Porwich, zaczniemy od pana.
No bardzo dobrze oceniam te zmiany. No chodzi generalnie o to, żeby usprawnić działania rządu, żeby przyspieszyć proces podejmowania decyzji. Bardzo dobrze, że rząd został zasilony przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Będzie to rząd pod przewodnictwem w dalszym ciągu, no w mojej ocenie, profesjonalisty w każdym calu, czyli Mateusza Morawieckiego, bo jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, ekonomiczne, jeżeli chodzi o dyplomację, politykę międzynarodową, no tutaj odnosimy naprawdę całe mnóstwo sukcesów. No jeżeli wspomnę też oczywiście o tej polityce społecznej, o tych programach, które są obecnie realizowane. Ja się tak dziwię, bo tak wsłuchuję się bardzo często i powiem tak, no jeżeli rozszerzamy administrację, no to opozycja brzmi, że po prostu coś się wielkiego złego dzieje, ponieważ rozrost administracji, jak ograniczamy liczbę ministerstw, to też jest źle. Także no, opozycja zawsze będzie krytykować.
Natomiast ale przed chwilą słyszał pan panią poseł, która mówiła, że mimo zmniejszenia liczby ministerstw podejrzewa, że być może i tak, jeśli chodzi o urzędników, ta liczba się nie zmniejszy.
Podejrzewa. Natomiast no, liczba ministrów już została zmniejszona z 20 do 14 i ministerstw. Teraz prezydent odbierze przysięgę od członków rządu. Później poznamy nazwiska wiceministrów. I tak mówię, no po owocach. Na dzisiaj sytuacja wygląda naprawdę dobrze. Trzeba dać szansę temu nowemu rozwiązaniu, a nie krytykować w czambuł.
A pierwsze, najważniejsze zadania w tej chwili dla nowego rządu?
No, trzeba się zmierzyć z tą sytuacją pandemiczną, ale my jako Polska i tak sobie dajemy z tym bardzo dobrze radę, no bo bezrobocie 6%, olbrzymie środki, które zostały skierowane do polskich przedsiębiorców. Także sytuacja dobrze wygląda w mojej ocenie. Natomiast zaczekamy na najbliższy czas. W najbliższym czasie będą podejmowane dodatkowe decyzje. W każdym razie jest oczywiście najważniejsze to, że zapowiedź pana premiera Morawieckiego, że oczywiście wszystkie programy społeczne będą kontynuowane, no i z tego chyba Polacy będą zadowoleni, są zadowoleni. I to jest rzecz istotna.
Tadeusz Jędrzejczak.
Ale czego pan oczekuje, bo nie bardzo wiem po wypowiedzi pana pełnomocnika. Teraz co mam powiedzieć w sprawie rządu?
Jak pan ocenia, tak, zmiany w rządzie, w jakim kierunku rząd się zmienił? Czego pan oczekuje od nowego rządu?
No ja oczekuję kontynuacji polityki PiS-u, ponieważ ona jest znana w kraju i za granicą. I myślę, że będzie kontynuowana. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. No koalicja pęka w szwach. W związku z tym pan prezes Kaczyński wchodzi do rządu z nieznaną nigdzie w Europie funkcją pełnomocnika do zatrzymania porządku w trzech resortach. To są nowe jakieś jakościowo elementy. Sprawa trzecia. Jest to kontynuacja polityki PiS-u przez wyborów prezydenckich. Mało kto słuchał tego, co prezes Kaczyński zapowiadał zaraz po wyborach. No, on powiedział jedną gęstą rzecz, którą dzisiaj realizuje Prawo i Sprawiedliwość, bo przystawki mają tyle do powiedzenia, ile mają. Otóż zapowiedział Kaczyński, że po wyborach trzeba wziąć się za młode pokolenie, dlatego, że za małe poparcie pisma w tym młodym pokoleniu. Dlatego wynaleziono pana nowego ministra edukacji i szkolnictwa wyższego, który ma wprowadzić taki drill w oświacie, który spowoduje, że będziemy o to mieli nowego pisowskiego obywatela, który będzie popierał PiS w następnych pokoleniach i w następnych wyborach. I to się po prostu będzie odbywało. To jest sprawa pierwsza i nauczyciele mają to wykonać. I dziwię się nauczyciele, że na to się godzą po tym, co PiS z nauczycielami zrobił w ubiegłym roku. No ale to jest kwestia środowiska i związków zawodowych. I sprawa druga, związana z rekonstrukcją rządu, jest to związane z przygotowaniami do wyborów za 3 lata. I ten skład personalny rządu powinna się utrzymać do końca tej kadencji w tym kształcie, w tym układzie politycznym, tak żeby zapewnić wygraną PiS-u za 3 lata.
Myśli pan, że rząd się nie zmieni w ciągu 3 lat? Że nie będzie tutaj?
O żadnej merytoryce i o żadnej polityce nie ma co mówić, bo PiS jest poza merytorycznym ugrupowaniem politycznym, tylko ideologicznym. W związku z tym idee pana prezesa Kaczyńskiego będą wprowadzane w życiu, a pan pełnomocnik Jarosław Podgi już wie, że będzie to sukces. Szczególnie mnie cieszą te dokonania na arenie międzynarodowej i polskiej dyplomacji, kiedy minister Czaputowicz, odchodząc z rządu w sierpniu, powiedział, że kierownicy polskiej dyplomacji nie ma ani jednego wykształconego dyplomaty. No, gratuluję wyboru i gratuluję pełnego uznania dla rządu, który płaci panu Porwichowi pieniądze.
Jarosław Porwich, zmiany ideologiczne czy zmiany merytoryczne? Słyszeliśmy.
Na dzisiaj. Ja powiem tak. Moich dwóch synów studiowało na uczelniach i uczelnie tak naprawdę w dużej mierze są skomunizowane. Powiem chociażby taki przykład, że
co to znaczy? Co to znaczy?
No to znaczy między innymi to, panie redaktorze, że tam idee lewackie na dzisiaj bardzo mocno funkcjonują. Jeden z moich synów, no też usłyszał informację, że załóżmy z jakiegoś tam przedmiotu będą zaliczenia z dzieł tak zwanych profesora Hartmana, który nienawidzi Polski i Polaków i realizuje antypolską politykę. Takich przykładów jest naprawdę bardzo dużo. I to po prostu w mojej ocenie też powinno ulec zmianie. Profesor Czarnek, ja myślę, że tutaj no pewne zmiany wprowadzi, pewne zmiany programowe być może.
A w jakim kierunku powinny pójść te zmiany, pana zdaniem?
Natomiast uczelnie, panie dyrektorze, no po prostu powinny być wolne od jakichkolwiek ideologii, tak, tym bardziej lewackich czy lewicowych. No i do tego, mam nadzieję, doprowadzi pan profesor, bo nie chcę, żeby młode pokolenia Polaków, żeby im serwowane były jakieś idee lewackie, idee antypolskie, a to ma bardzo często miejsce na polskich uczelniach, niestety.
Dobrze, przejdźmy do innego tematu, choć to wszystko się łączy. Deficyt budżetowy na przyszły rok, mówiliśmy o tym, może osiągnąć ponad 82 miliardy złotych, poznaliśmy projekt budżetu na przyszły rok. To jest suma, którą możemy zaakceptować, powinniśmy, to jest suma, która utrzyma się, czy ten deficyt może być jeszcze większy, jak panowie oceniacie całą sytuację, jeśli chodzi o projekt, który trafił w tym tygodniu do parlamentu. Tadeusz Jędrzejczak.
No ja nie czytałem tego projektu budżetu. Ja wiem tylko tyle, że premier Morawiecki w każdym swoim wystąpieniu dotyczącym stanu gospodarki mu podaje nieprawdziwe informacje. W związku z tym poczekajmy, aż budżet dotrze do parlamentu i posłuchamy wówczas, co ekonomiści na ten temat powiedzą. Oby to nie byli lewaccy ekonomiści, bo jednak może jeszcze powiedzą prawdę o tym, co w tym budżecie jest pisane. Do tej pory słyszeliśmy, że jest fantastycznie, nie mamy deficytu, Polska się nie zadłuża, nie rosną w Polsce i w ogóle jest pełna
nie, no, dużo ironii, ale przyzna pan, że wielu ekonomistów jednak chwali sytuację, jak poradziła sobie Polska z walką z pandemią.
Absolwenci lewackich uczelni, czy to absolwenci byli z nowych uczelni, od pana nowego pojemnicy, panie doktorze, bo boję się tutaj cokolwiek powiedzieć, żeby synowie pana Korwicha nie byli na lewactwo, bo lewactwo posądzeni, wie pan. Ja panu powiem tylko tyle. Ja chciałbym poznać prawdę o gospodarce naszego kraju, a takiej prawdy rząd pana Morawieckiego nie przedstawia. Poczekajmy, kiedy dotrze budżet do parlamentu, wtedy poznamy prawdę, bo do tej pory byliśmy karmieni kłamstwami z uwagi na wybory przez to rząd.
No kłamstwo to jest jednak duże słowo.
No, ale jakie duże słowo? No co pan nie wie o tym, że nie słyszy pan, nie ogląda pan tego wszystkiego? Nie wiem, czy pan tego ogląda, tylko nie lewackie wystąpienia w telewizji, czy w Radio Maryja. Nie, ja nie wiem. No.
Nieważne co, to naprawdę nie interesuje słuchaczy, co ja oglądam, mi tylko interesują pana słowa. I to jest jednak duży zarzut, tak? Kłamstwo ze strony premiera.
No, ale to jest oczywiście zarzut potwierdzony, chociażby w przypadku przestępstwa, jakie było popełnione w Ministerstwie Zdrowia, które próbuje PiS przykryć zmianą ustawy, która ma prawnie zapewnić bezkarność urzędnikom, którzy łamali prawo i wydawali publiczne pieniądze niezgodnie z polskimi przepisami. Tak było w przypadku zakupu sprzętu w Ministerstwie Zdrowia. Pan podał drugi przykład, pan wicepremier Sasin.
Mówimy o budżecie.
Że sąd, który wydał wyrok stwierdzający, że pan Morawiecki i pan Sasin chcieli przeprowadzić wybory kopertowe, czyli wybory korespondencyjne, było to działanie bezprawne, narazili w ten sposób państwo polskie na wydatek 70 milionów złotych, a pan premier Sasin w telewizji mówi, że sąd, który wydaje takie wyroki, jeszcze nie został zreformowany.
Wróćmy do budżetu. Wróćmy do budżetu. Dobrze, dziękuję.
To jest myślenie tego rządu. Pan o tym też nie słyszał.
Wróćmy do budżetu, Jarosław Porwich. 82 miliardy złotych. Jak pan ocenia wstępny rzeczywiście szacunek, tak? Bo mówimy o projekcie.
No kłamią, psują. No innej retoryki się od pana Tadeusza Jędrzejczaka nie spodziewałem. No komunista z krwi i kości zawsze ma wybitnie dziwne takie spojrzenie na rzeczywistość. No ale ja już się do tego tematu przyzwyczaiłem, do takiego stylu rozmowy. Co się tyczy, no tak jak mówię, no komunista z krwi i kości, prawda? Także
co się tyczy
ma inne spojrzenie, odmienne bardzo mocno od mojego. Natomiast sekretarz PZPR-u i tak dalej, no to też należy przypominać od czasu do czasu, bo to też jest istotne.
Dobrze,
natomiast
wiele krajów Unii Europejskiej musi poradzić sobie z deficytem budżetowym, tak?
Oczywiście, większość krajów, oczywiście. I tak sytuacja Polski wygląda naprawdę dobrze na tle innych krajów. Oczywiście no, będziemy mieli deficyt. Mieliśmy mieć zrównoważony budżet, ale wiadomo, sytuacja, pandemia, gospodarka, to wszyscy wiemy, nie muszę tego przypominać. Ja tylko chcę przypomnieć państwu, że no, chociażby z tarczy samej finansowej, przeznaczyliśmy przez Polski Fundusz Rozwoju dla 350 tysięcy polskich firm mocne wsparcie to było prawie 61 miliardów złotych tylko z tarczy finansowej. tak, a jeszcze była tarcza antykryzysowa i tak dalej. To były olbrzymie pieniądze na wsparcie polskiej gospodarki. No wiadomo, że skądś te pieniądze musieliśmy wziąć, tak? Natomiast one nie wyparowały, tylko one trafiły do polskich przedsiębiorców, do polskich pracowników. Stąd też taka sytuacja, a nie inna. Stąd taki, a nie inny deficyt.
Mhm. Główny cel, utrzymanie miejsc pracy, tak? Między innymi.
Oczywiście, oczywiście.
Jeśli chodzi o budżet państwa, będziemy do niego wracać, bo prace będą trwały. A jeśli chodzi o to, co dzieje się w tej chwili z COVID-19. Jarosław Porwich, zostaniemy przy panu jeszcze. Nie obawia się pan o scenariusz dalszy, co się może wydarzyć? Mam tu na myśli lockdown. No nie stać nas na lockdown.
No nie stać nas. No mówi się o tej drugiej fali pandemii. Natomiast no trzeba być mimo wszystko dobrej myśli. Oczywiście zachować środki ostrożności, na ile to jest możliwe. Natomiast i tak sytuacja w Polsce, na tle innych krajów, tak jak i z gospodarką, no wygląda bardzo dobrze. No wystarczy porównać tylko wskaźniki, te, które mamy u siebie w Polsce, do tych, które są chociażby, nie wiem, w Hiszpanii, Włoszech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach, tak? Mhm. Także no musimy zachować środki ostrożności, kibicować bardzo temu, żeby po prostu ta pandemia się nie rozszerzała. Tak? Natomiast na dzisiaj bym nie dramatyzował, nie wywoływał wilka z lasu. Trzeba być optymistą, a ja jestem urodzonym optymistą.
Tadeusz Jędrzejczak, jest pan optymistą a propos scenariusza, co dalej z pandemią w naszym kraju?
Znaczy ja optymistą to trudno być w tej sytuacji, jaka ma miejsce w Europie, ale ja myślę o innym, wie pan, ja bym sobie życzył, żeby rząd, Ministerstwo Zdrowia i publiczne media narodowe, tak finansowane bardzo osobiście z budżetu państwa, żeby przeprowadziły może jednak taką akcję propagandową czy informacyjną, która by wytłumaczyła tym wszystkim niedowiarkom, na czym polega ten COVID, na czym polega pandemia, jakie niesie za sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia obywateli naszego kraju i ich rodzin i dla naszej gospodarki. Myślę, że tutaj bym sobie tego życzył, ponieważ oglądam i śledzę wypowiedzi wielu, wielu bardzo poważnych ludzi, którzy no, podważają w ogóle istnienie pandemii i wymyślają różnego rodzaju argumenty.
Powstają życzę, całe ruchy antykowidowskie tak zwane,
no,
prawda?
Tak, tak, antyszczepionkowe i tak dalej, czytam tam bzdury wypisywane przez ludzi, którzy nad tym się po prostu nie znają, ale i przecież wcale nie dziwię, bo Polacy lubią takie różne teorie spiskowe, że ktoś spiskuje po to, żeby Żydzi zarobili pieniądze. Także to mnie nie dziwię, bo jestem Polakiem i urodziłem się w tym kraju, w tym mieście.
Ale to nie tylko w Polsce takie głosy słychać. Prezydent Trump, który krytykował noszenie maseczek, dzisiaj jest w takiej sytuacji, jakiej jest.
No, panie redaktor, dlaczego pan się spodziewał po panu Trumpie? No przecież to kto zna historię i życiorys pana Trumpa, to wie, że to jest taki człowiek, jaki jest i dziwię się, że Polacy są w nim zakochani, a szczególnie
dobrze,
Polski.
Zostawmy,
to są, bo się niczym nie różnią,
zostawmy to, Amerykę.
Tyle samo w głowie.
Zostawmy Amerykę. Przejdźmy do Polski. Damy sobie radę?
Bardzo proszę.
Damy sobie radę, kończąc, tak w dwóch zdaniach. Coś optymistycznego niech pan powie na koniec chociaż.
No, panie redaktorze, jeżeli będzie wystarczająca ilość miejsc w szpitalach, a o tym już lekarze mówią, że może zabraknąć personelu i zabraknąć miejsc w szpitalach. Jeżeli będziemy o siebie dbali, będziemy ograniczali swoją aktywność i kontakty z innymi osobami, to zapewne tak. A jeżeli nie będziemy o siebie dbali, nie będziemy przestrzegali zaleceń rządu i Ministerstwa Zdrowia, to sobie po prostu rady nie damy i pewnego dnia zabraknie miejsc w szpitalach i będziemy umierali na ulicach i na korytarzach szpitalu. No i tyle.
Czyli kończąc ten wątek, uważajmy na siebie, dbajmy o siebie nawzajem. Jeśli chodzi o naszą dyskusję, jeszcze wątek lokalny, o tym też rozmawialiśmy w pierwszej części. Tuż przy gorzowskich murach obronnych stanie pomnik Danuty Siedzikówny. Zdecydowali gorzowscy radni. Mówiliśmy także o tym, że upamiętnione zostaną gorzowskie wydarzenia z 82 roku, z sierpnia 82 roku, specjalną instalacją artystyczną, tak to się nazywa, z okazji 30. rocznicy tych wydarzeń. Jak panowie oceniacie te dwie inicjatywy? Jarosław Porwich.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Cieszę się, że między innymi tutaj radny Sebastian Pieńkowski no, walczył on ten temat podczas sesji Rady Miasta. No i
Stowarzyszenie na rzecz budowy pomnika, tak? I pamięci żołnierzy
wyklętych. Skończyło się dobrze, tak jest. No, oczywiście no, Danuta Siedzikówna Inka, bo to też trzeba powiedzieć, o kim my rozmawiamy, tak? No, to była młoda dziewczyna, która w wieku 15 lat razem z siostrą wstąpiła do Armii Krajowej. Pochodziła z rodziny, której większość walczyło z najeźdźcami, czyli z Sowietami i z Niemcami, no była sanitariuszką, i łączniczką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. I powiem tak, no cała jej rodzina, tak, matka też wstąpiła do Armii Krajowej, aresztowana przez Gestapo, rozstrzelana przez Niemców. Ojciec wywieziony przez Sowietów do łagru, później walczył u Andersa. No naprawdę świetny szlak bojowy, że tak powiem, no tych wszystkich osób. Ja powiem tylko tak, no jestem bardzo zadowolony, że ten pomnik powstanie. Bo
ale nie
pomnik...
bez dyskusji w Gorzowskiej Radzie, tak dodajmy, tak, bo 13 radnych poparło uchwałę, 5 było przeciwnych, 7 wstrzymało się od głosu.
Tak, to ma być pomnik polskiej młodej patriotki, która tylko dlatego została zamordowana, że chciała wolnej Polski. I to jest pewnego rodzaju symbol. I smuci mnie to. Naprawdę tak się zastanawiam, jakim trzeba być Polakiem, żeby być przeciwko upamiętnieniu tak szlachetnej osoby, jaką była Inka.
I głosy przeciwne mówiły o tym, że lokalnie bardziej zwracajmy uwagę na nasze postacie gorzowskie. Zresztą tak robimy, Gorzów z tego słynie.
Panie redaktorze, ja muszę to wyartykułować, tak? Powiem tak, wstyd pani radno Marto Bejnarowicz, wstyd pani radny Krzysztof Kochanowski, wstyd pani radno Anno Kozak, wstyd panowie radni Jerzy Sobolewski i Jerzy Synowcu. Powiem tak, to jest młoda Polka i wcale nie musiała być mieszkanką Gorzowa, żeby ją tutaj upamiętnić. Ja powiem tak, że jej imieniem nazwane są szkoły, ulice i to zarówno na Podlasiu, jak i na Pomorzu, jak i w Małopolsce i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, taka mi się sytuacja przypomina, szanowni państwo, bo my jako Środowisko Solidarności, no oczywiście postawiliśmy parę tutaj takich w pewnym sensie pomników, tak, no pomnik honorowego obywatela Gorzowa, księdza prałata Witolda Andrzejewskiego, tak, Biały Krzyż wrócił pod katedrę, tam gdzie w stanie wojennym się modliliśmy, tak. Tablica upamiętniająca pacyfikację gorzowskiego Ursusa przez ZOMO, tak, w stanie wojennym. No tego było naprawdę trochę i pamiętam, jak wychodziliśmy jako Środowisko Solidarności, jak chcieliśmy budować pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, no to właśnie wtedy politycy Platformy Obywatelskiej mówili, a co ma wspólnego Piłsudski z Gorzowem? No jak co ma wspólnego? Był wielkim Polakiem, tak samo jak sanitariuszka Inka, młoda, szlachetna osoba, patriotka. Niech ten symbol pojawi się w naszej przestrzeni tutaj gorzowskiej i wcale ona nie musiała tędy przejeżdżać, wcale nie musiała tutaj być. A powiem tak, natomiast przy katedrze wtedy nic się nie odzywali politycy Platformy Obywatelskiej, Lewicy, kiedy stanęła ta ławeczka z Christą Wolf, tak? Pisarka, która tylko się urodziła w Gorzowie, a tak naprawdę współpracowała ze wschodnio-niemiecką służbą bezpieczeństwa Stasi, tak, była w kierownictwie wschodnio-niemieckiej partii komunistycznej i jej pomnik tutaj oczywiście nie wywoływał żadnych kontrowersji ze strony właśnie tych, którzy nie chcą upamiętnić tej szlachetnej młodej Polki, jaką była Inka.
Dajmy głos
jestem
też
naprawdę w wielkim szoku. To się tyczy oczywiście pomnika tej instalacji, która ma przypominać nam o 31
sierpnia. Tu mowa jest o kosztach około 300 tysięcy złotych, połowę tej kwoty wyłoży Instytut IPN.
31 sierpnia 1982 roku to była największa po wojnie manifestacja tutaj w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie wystąpiliśmy przeciwko tłamszeniu narodu, tak? Gdzie chcieliśmy zalegalizować Solidarność, że nie godziliśmy się na to, że została zdelegalizowana. Także ze wszechmiar oczywiście podpisuję się pod tymi inicjatywami.
Tadeusz Jędrzejczak.
No ja te notatki pana pełnomocnika wojewody i pracownika rządu tego Jarosława Morawieckiego wysłuchałem z wielką uwagą i wielką estymą. No nie mam żadnych notatek na temat Inki, ale powiem tylko jedno. No proszę państwa, w Polsce budowana jest nowa historia, odmienna od historii, która w rzeczywistości miała miejsce w naszym kraju. Miałeś za jakiś czas bohaterowie, którzy bohaterami nie byli, a próba dyskusji na ten temat powoduje bardzo ostrą reakcję ze strony przedstawicieli obozu władzy. Efektem tego ma być to, że na koniec w podręcznikach dzieci będą się uczyły, że Lech Kaczyński utworzył Solidarność i wygrał wybory w 1989 roku, a podpowiedział mu to Jarosław Kaczyński.
Odbiegliśmy jednak trochę od tematu.
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i zwolennikiem komunizmu. To jest
No dobrze, ale wydarzenia...
Powiedział komunista Jędrzejczak, który na pewno wolałby, żeby powstawały pomniki Marksa, Engelsa, Lenina.
Ale panie Jarku, niech pan się opanuje. Niech pan się opanuje.
Ja jestem opanowany. Teraz nie mogę słuchać to, co pan tutaj bajdurzy.
W ramach tej nowej historii, którą dzieci będą uczyły się w szkołach, będą kreowane wzorce właśnie osobowe, takie jak pan Jarosław Korwin, które będą kształtowały nowy.
Dobrze, to pana zdaniem 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie nie wydarzyło się nic istotnego, bo mówi pan o tworzeniu nowej historii.
Ale ja jeszcze nie chciałem swojej wypowiedzi. Mm-hmm. W związku z tym to będą takie wzorce osobowe i takie horyzonty intelektualne, o których wcześniej mówiłem. Co do tych konkretnych dwóch pomników, ja jestem zawsze za tym, ażeby powstały w przestrzeni publicznej pomniki, ale żeby o tych pomnikach i o tych osobach i o wydarzeniach mówiono prawdę. Oczywiście, że w 1982 roku ludzie się zgromadzili z uwagi na rocznicę powstania Solidarności. Milicja ich tam inwigilowała i tak dalej. Doszło do zamieszek, zostania i bicia tych ludzi i warto o tym pamiętać, tym bardziej, że to był prawdziwy, demokratyczny zryw wielu osób w naszym mieście, w naszym regionie, o dużym znaczeniu dla historii miasta. I oczywiście, że warto tych ludzi upamiętnić i oddać im honor, że walczyli w słusznej sprawie. Ja nie jestem przeciwko temu, tym bardziej, że nie byłem w Pracy w Gorzowie, bo byłem w wojsku, ale absolutnie uważam, że tego typu działania osób, które narażały swoje zdrowie i życie i być może i pracę, należy upamiętnić jak najbardziej. Jak najbardziej popieram tę inicjatywę, żeby te gorzowskie wydarzenia z 1982 roku z sierpnia jak najbardziej upamiętnić.
To mamy tutaj wspólny mianownik i płaszczyznę porozumienia na koniec naszej dyskusji.
No, oczywiście.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. W drugiej części naszego programu udział wzięli Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie.
Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw promocji i inwestycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, życzę udanego weekendu.
Udanej soboty. W pierwszej części przypomnę państwu, dyskusji brali udział pani poseł Krystyna Siemińska z Platformy Obywatelskiej, Marek Surmacz, radny Sejmiku Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość. Polityczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.